Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj dziennikarz, publicysta Jakub Zgierski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Będziemy rozmawiać o książce, której premiera zaplanowana jest na 25 lutego w Warszawie. Książki, która w oczekiwaniu wielu czytelników ma być poniekąd kontynuacją sławnej książki Krzysztofa Karonia. Książka, o której mowa, to Encyklopedia Antykultury, a ta sławna książka Krzysztofa Karonia to oczywiście Historia Antykultury. Skąd pomysł na Encyklopedię Antykultury, w jaki sposób ona powstawała i na ile fani książki Krzysztofa Karonia mogą liczyć, że jest ta encyklopedia pewną kontynuacją dzieła Krzysztofa Karonia?
Tak jak pani słusznie zauważyła, w samym tytule jest nawiązanie do książki pana Krzysztofa Karonia, ale nie powiedziałbym, żeby to była jakaś bardzo ścisła kontynuacja, to znaczy bazująca w całości na tej książce. Raczej jest to próba poszerzenia tematu przy skorzystaniu z rozmaitych źródeł, ponieważ w bibliografii są setki publikacji, nie jest to tylko powielanie tego, co było w książce bazowej. Powiem tak, encyklopedia, jak sama nazwa wskazuje, jest publikacją składającą się z konkretnej ilości haseł, w tym przypadku jest to 60, autorów mamy 7 razem ze mną. Nie jest to podział alfabetyczny, tylko raczej tematyczny i te 60 haseł tworzy pewną opowieść, pewną całość. Zaczynamy od rozwoju ideologii marksistowskiej, od marksizmu, od jego początków i przechodzimy przez rozwój tej myśli, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Na zachodzie mam na myśli tak zwany neomarksizm lub marksizm kulturowy, czyli można powiedzieć takie zjawiska, które często są negowane przez lewicę, jako rzekome teorie spiskowe, że coś takiego nie istnieje. Mamy też wątki związane z Unią Europejską, z kryzysem Kościoła, czy też takimi zagrożeniami przyszłości pod postacią tego, w jakim kierunku zmierza nasz system ekonomiczny, to znaczy kapitalizm. Są wątki transhumanistyczne, czy nawet związane z wielkimi korporacjami, tak zwanym wielkim resetem. Generalnie rozstrzał jest dosyć duży, ale wydaje mi się, że podział został tak skonstruowany, że to, tak jak powiedziałem, tworzy pewną całość i można pewną spójną wizję mieć po przeczytaniu tego wszystkiego od deski do deski, od początku do końca. Autorzy to są głównie młodzi ludzie z różnym wykształceniem, z różnych dziedzin, czy socjologowie, czy politologowie, historycy, więc wydaje mi się, że spojrzenie jest dosyć zróżnicowane. Premiera tej publikacji będzie miała miejsce 25 lutego w Warszawie. Jest to taka, można powiedzieć, wstępna premiera, bo jeżeli chodzi o sprzedaż i generalnie dystrybucję tej pozycji, no to bliżej końca miesiąca albo na początku marca dopiero będzie miało to, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi. Na razie chodzi po prostu o publikację tego. Dlaczego tak to wygląda? Wygląda to dlatego, że o ile projekt już rozwija się od paru lat, to dopiero mniej więcej rok temu udało się wielkim wysiłkiem doprowadzić do sytuacji, że zainteresowało się tym Ministerstwo Edukacji i Nauki i ta publikacja wychodzi niejako w ramach pewnego projektu edukacyjnego. Było dużo pracy, dużo wysiłku, żeby ten cały projekt się udał, ponieważ publikacja wynosi ponad 500 stron. I zaznaczam, że jest to publikacja no, być może popularno-naukowa, ale obfitująca w przypisy, w bibliografię, bardzo starannie napisana, na pewno nie jest to publicystyka, są to takie opracowania, 60 opracowań, więc wydaje mi się, że kawał roboty, nad którym pracował właśnie ten zespół nie miesiąc, a przynajmniej rok, a liczyłbym też te poprzednie lata związane po prostu z pogłębianiem wiedzy, czy inspirowaniem się, czy to pracą pana Krzysztofa Karonia, czy innych publicystów, innych naukowców.
Z tego, co ja kojarzę, to zainicjował pan ten projekt Encyklopedia Antykultury w około 2019 roku, więc rzeczywiście parę lat to potrwało. Z tego, co pan mówi, to brzmi to dosyć ofowo. Niezależnie na stronie mogliśmy przeczytać, że jest to rozbudowany, wieloetapowy projekt stworzenia niezależnego źródła wiedzy dla społeczeństwa narażonego od wielu lat na szkodliwe działanie tak zwanej dezinformacji. No ale rzeczywiście ta pieczątka ministerstwa wydaje się też w pewnym sensie uwiarygadniać całą publikację. Chciałam zapytać o antykulturę, dlatego że w wywiadzie, który przeprowadził pan z kolei z Krzysztofem Karoniem, on tak bardzo mocno, ale też obrazowo tą antykulturę zdefiniował jako ideologię władzy zdobywanej dzięki poparciu pasożytów, czyli ludzi, którzy chcą kraść. Gdyby pan mógł trochę rozbudować o swoją wizję też definicji antykultury, tę wypowiedź Krzysztofa Karonia.
We wstępie do encyklopedii, który jest mojego autorstwa, starałem się zarysować taką wizję, że te hasła, te opracowania, które znajdują się w publikacji, jakby ich intencją przewodnią autorów było to, żeby zainicjować pewien nowy, odmienny nurt w interpretacji marksizmu, tego całego zagadnienia, całej problematyki, ponieważ mamy takie przeświadczenie, i to wychodzi właśnie od pana Krzysztofa Karonia, który to zapoczątkował i tego nie da się oczywiście zanegować, zapoczątkował jakby odmienne spojrzenie na całą tę ideologię, to znaczy badacze zajmujący się wschodnim marksizmem, czyli generalnie komunizmem, no to widzieli go oczywiście jako totalitarny system władzy, który opiera się na propagandzie, niby występuje w obronie robotników, a tak naprawdę sprowadza się do tego, że pewna wąska elita może żyć z pracy innych, albo jeżeli nawet w ostatnich latach pojawiały się różne publikacje czy interpretacje tego zachodniego marksizmu, no to on był przedstawiany właśnie nawet zgodnie z tą taką publicystyczną nazwą, marksizm kulturowy, czyli marksizm, który rzekomo porzucił wątki ekonomiczne na rzecz kultury i tak zwanej demoralizacji, tak? I nawet jeżeli jest podnoszony temat tego, że pojawiały się różne, nie wiem, czy feminizm, czy LGBT, czy cokolwiek innego w szkołach i tak dalej, to rzekomo celem tego miałoby być demoralizowanie dzieci, jakby celem samym w sobie, co oczywiście jakby nie ma sensu w tym znaczeniu, że z samego zdemoralizowania kogoś nic konkretnego nie wynika, może tylko satysfakcja jakaś chora, ale a nie jakiś konkretny cel taki w ujęciu pragmatycznym. Jakby najprościej mówiąc, jakby w tej interpretacji chodzi o to, że marksizm skupia się na tym, aby w taki sposób zdekonstruować psychikę czy całą jakby sposób działania człowieka, aby pozbawić go po pierwsze motywacji, po drugie możliwości tego, aby mógł samodzielnie funkcjonować w systemie kapitalistycznym, czyli w tej gospodarce, w której każdy musi zapracować na własny byt, na własną wolność, właśnie oferując coś przydatnego dla społeczeństwa. Szkoła frankfurcka, czyli neomarksiści, którzy odpowiadają za unowocześnienie tego klasycznego marksizmu, oni korzystając z psychoanalizy, z freudyzmu, zauważyli właśnie, że rozwój społeczeństw następuje wtedy, kiedy ta sfera biologiczna człowieka, czy też sfera seksualna jest w pewien sposób ograniczana przez wzorce kultury. Wtedy ludzie nie koncentrują się na biologii i na tych popędach, tylko są w stanie zająć się konstruktywną pracą i jakby rozwijaniem cywilizacji, mówiąc w prostych słowach. I oczywiście, jeżeli tak wygląda tendencja, no to można ją odwrócić, czyli szerzenie rewolucji seksualnej czy takich antywzorców może prowadzić do tego, że społeczeństwo się dekonstruuje, a jeżeli taka, można powiedzieć, wydajna gospodarka opiera się na tym, że są pewne instytucje ją podtrzymujące, czyli na przykład rodzina, kościół, wychowanie, edukacja, no to jeżeli te instytucje ulegną rozpadowi, no to też jakby ulegnie rozpadowi sam kapitalizm, czyli można powiedzieć, że to jest takie trochę odwrócenie, to znaczy nie niszczymy tego systemu przez zmiany polityczno-ekonomiczne, tylko przez zmiany kulturowe, które pociągną za sobą to, że cała ta konstrukcja tak czy inaczej się zawali. I taki przykład dobry polega na tym, że chodziłoby o to, żeby tak jakby upośledzić ludzi, aby nie byli oni ani zdolni, ani zainteresowani tym, aby pracować w tym systemie, tylko żeby uważali jakby, że chociażby taki dochód, bezwarunkowy dochód podstawowy gwarantowany jest czymś właściwym, że powinny być jakieś dotacje dla twórczych zawodów, że generalnie państwo powinno dawać socjal i tak dalej. I to jakby tworzy taki idealny elektorat, idealną masę wyborców, którzy zagłosują właśnie za takimi rewolucyjnymi postulatami, żeby stworzyć taką, można powiedzieć, nową wersję komunizmu właśnie, czyli taki system szczęśliwości, powszechnej równości, w którym każdy będzie wolny i nikt nie będzie niczego musiał, bo oczywiście fetyszem w tej ideologii jest tak zwana wolność, która miałaby polegać na tym, że niczego nie trzeba i niczego nie można narzucać komuś, więc ci ludzie jakby poprzez pewne konstruowanie w tym duchu rewolucyjnym, można powiedzieć, przysięgają taką mentalnością, że trzeba dążyć do systemu właśnie, w którym nie będzie trzeba nic konkretnego robić, ale każdy będzie miał właśnie dostatek.
Na pana stronie też pisze pan, że ideologia komunizmu zapuściła głęboko swoje macki w świecie kultury, nauki i polityki, kamuflując się i usypiając naszą uwagę i że występuje obecnie, albo inaczej manifestuje się ta ideologia komunizmu pod wieloma różnymi innymi nazwami i trendami. Gdyby pan mógł wymienić takie, z którymi najczęściej mamy teraz do czynienia, a które, jak rozumiem, pod pozorem zmiany świata na lepsze próbują nam te stare ideologie cały czas utrwalać w społeczeństwie i doprowadzać do ich dominacji.
Początkowe pojęcia, bo komunizm to jest system społeczno-gospodarczo-polityczny, który pojawiał się w myśli i w starożytności, w różnych sektach, i w średniowieczu, w różnych sektach chrześcijańskich, i potem w nowożytności. Kojarzymy go tak, można powiedzieć, instynktowo z Marksem, ale Karol Marx jest twórcą ideologii, która nazywa się marksizm. Można powiedzieć, że o ile komunizm jest tym pewnym systemem, do którego się dąży, to marksizm jest taką pewną otoczką ideologiczną, pewną strategią, jak do tego doprowadzić. I już pan Krzysztof Kalon wskazał takie podstawowe mechanizmy czy podstawowe elementy, które pozwalają zidentyfikować, czy dane ideologie, czy dane jakieś nurty, czy one mają coś z tym marksizmem wspólnego, czy nie. Otóż są takie podstawowe elementy, które występują w marksizmie i właśnie w tych późniejszych odpryskach. Mianowicie tak, zawsze wygląda to w ten sposób, że jest pewna grupa społeczna, która uciskuje, ciemięży, czyli z takim katem. Jest grupa, która jest uciskana, ciemiężona, czyli jest ofiarą. Jest pewien nierozwiązywalny konflikt między nimi oraz jest pewien system, w którym to wszystko się znajduje, czyli system, który jest u podstaw wadliwy, nie da się go zreformować. Każdy, kto chce to reformować, to tylko pudruje problem, czyli jedynym rozwiązaniem jest totalna rewolucja. No i w klasycznym marksizmie jest tak, że są kapitaliści gnębiący robotników, jest między nimi konflikt ekonomiczny o kapitał, o posiadanie środków produkcji oraz jest kapitalizm, czyli system, który właśnie opiera się na własności prywatnej. Rozwiązanie jedyne to jest to, żeby zaprowadzić komunizm w wyniku rewolucji. I teraz można to samo przenieść na konkretne inne jakby te odpryskowe ideologie. Mamy feminizm, tak? W feminizmie są mężczyźni, którzy ciemiężą kobiety, nierozwiązany konflikt to jest ta nierówność płci w tych przywilejach, prawach i tak dalej, a system, w którym to funkcjonuje, no to jest patriarchat, czyli system, w którym zawsze jakbyśmy tego próbowali nie poprawić, to zawsze ci mężczyźni dominują. Tak więc rozwiązanie jest takie, żeby zniszczyć ten patriarchat, co zresztą słyszymy w tych wszystkich hasłach, tych feministek współczesnych. Kolejna kwestia, no to ruch LGBT, który na marginesie narodził się w latach 60. na Zachodzie, w łonie nowej lewicy tak zwanej. Nowa lewica, no to byli zachodni młodzi komuniści, którzy z jednej strony byli przeciwni kapitalizmowi, a z drugiej strony odkryli z opóźnieniem, że Związek Sowiecki jest zbrodniczym państwem i generalnie ten system nie ma raczej, znaczy nie jest godny naśladowania, więc zaczęli szukać tam wzorców czy w maoistowskich Chinach, czy w kambodżańskiej rewolucji Ho Chi Minha, czy Che Guevara był takim świetnym przykładem, zresztą do dzisiaj w popkulturze ta twarz Che Guevary, ta podobizna jest dosyć obecna, ale wracając, no, ruch LGBT też ma ten sam schemat, tak? Czyli jest ta heteroseksualna większość, ona ciemięży tych wszystkich różnopłciowych i inaczej kochających i jakby jest konflikt w postaci jakby postrzegania tego, co jest normalne, a co nie jest normalne, co jest normą, a co nie. No i ten system, w którym to istnieje, tutaj uwaga, słowo, które akurat jeszcze w Polsce nie jest zbyt popularne, ponieważ jakby jeszcze to z zachodu tak do nas nie doszło, ale już uprzedzam fakty, za parę lat to będzie bardzo, bardzo bardzo powszechne, mianowicie jest tak zwany heteromatrix. Ta nazwa nawiązuje oczywiście do filmu i najprostsze wyjaśnienie jest takie, że o co chodzi w heteromatrixie, tak? Czyli to jest takie spojrzenie, że my żyjemy w świecie, którym jest takim matrixem, można powiedzieć, ponieważ nam się wydaje, że heteroseksualizm to jest coś normalnego i to jest standard. A okazuje się, że nie, ponieważ w zasadzie co człowiek to płeć, co człowiek to tożsamość i ten heteroseksualizm, czyli że kobieta i mężczyzna i że między nimi do czegoś dochodzi i w wyniku tego może się gatunek przedłużać, to jest w ogóle konstrukt społeczno-kulturowy. I ponownie nie będzie powszechnej równości i wolności, jeżeli tego całego systemu się nie rozwali. Można przy kolejnych przykładach wymieniać dalej. Tak samo to wygląda tak naprawdę w kolejnych odłamach.
Jakie znaczenie ma kultura, sztuka w tym całym procesie? Bo przez lata wydawało się, że jest to ta sfera, która właściwie jest bezpieczna, która nam pomaga się jednak jakoś rozwijać, że też te granice w zakresie sztuki i kultury mogą być przesuwane, bo dzięki tym przesunięciom granic albo posunięciu się gdzieś krok dalej poza utarte jakieś ścieżki doznajemy albo możemy doznać jakiegoś katarzis, jakiegoś mocnego wrażenia, które wywiera na nas później jakiś wpływ, ale taki pozytywny. Jak pan widzi obecnie rolę sztuki i kultury w tym całym procesie próby budowania w pewnym sensie jakiegoś nowego, starego porządku świata?
Generalnie, jeżeli chodzi o kulturę, no to jak sama nazwa wskazuje, czy publikacji tej, czy pana Karonia, czy generalnie całego tej samej problematyki, no to w antykulturze chodzi o to, aby zniszczyć kulturę, tylko ponownie też nie wygląda to w ten sposób, jak to można powierzchownie widzieć, czyli że jakaś demoralizacja, albo że konkretnie kultury zachodniej, które miałyby się tam w czymś konkretnym przejawiać, tylko bardziej chodzi o mechanizm kultury, no bo kultura, nawet jeżeli zajrzymy do źródła słowu, no to jakby widać w całej tej etymologii, że kultura polega na pewnym kształtowaniu czegoś, to właściwie to jest nawiązanie do uprawy roli, jeżeli chodzi o samą nazwę z łaciny, ale jakby esencją kultury jest to, że człowiek ogranicza swoją wolność, swoją biologiczną naturę po to, aby tworzyć coś większego, tak? Czyli żeby właśnie tworzyć społeczeństwo, tworzyć sztukę i tak dalej. I jakby esencją tej antykultury jest to, że właśnie ten pęd do konstruktywnego tworzenia rzeczywistości, kształtowania świata jest tutaj zabijany na rzecz właśnie tej nieograniczonej wolności, która wiąże się z tym, że niczego nie musimy i możemy jakby całkowicie poddawać się tym różnym pożądliwościom, różnym rządzom. Tak to w skrócie wygląda. Jeżeli chodzi o antysztukę, to jest tylko jeden z problemów w tym szerszym zjawisku. I antysztuka akurat jest jednym z haseł w encyklopedii. Najkrócej mówiąc, chodzi o to, że o ile w klasycznym pojęciu sztuka jest pewnym wytworem działalności artystycznej, który ma jakby obfitować, czy jakby kończyć się tym, że jest jakieś materialne dzieło sztuki, które jest zwieńczeniem właśnie pracy tego artysty, jakby odzwierciedleniem jego warsztatu twórczego, tego, że uczył się długo i teraz może coś wielkiego pokazać, no to w antysztuce jest zanegowanie tego i jakby można powiedzieć, że antysztuka demokratyzuje sztukę, zabiera jej ten walor wyjątkowości, czyli tego, że człowiek musiał jednak coś poświęcić, aby w efekcie mogło coś wielkiego powstać. W antysztuce w zasadzie nawet nie jest potrzebne materialne dzieło sztuki. Ważne jest to, że po prostu człowiek spontanicznie coś tam sobie kreuje. Nie musi to mieć ani waloru estetycznego, czyli wpływać na zmysły, że to odzwierciedla jakieś piękno. Nie musi to żadnych standardów spełniać. Ważne jest to, że człowiek coś tam sobie swobodnie kreuje, a najlepiej to, jeżeli ta sztuka, czy właściwie ta antysztuka ma taki wymiar transgresyjny, to znaczy przekracza granice i zmienia w ten sposób społeczeństwo, tak? Czyli jeżeli w społeczeństwie pewne rzeczy są nieakceptowane, jest jakiś tabu, są jakieś konwenanse, no to najlepiej ta antysztuka to rozbija w taki sposób, aby jak najbardziej to społeczeństwo zaszokować, prawda? Czyli szok, negowanie wartości, niszczenie wszystkiego. Tak naprawdę wydaje mi się, że słowo destrukcja byłoby adekwatne w przypadku tego zjawiska i jak i ogólnie szerszego problemu. Tak, chodzi generalnie o bo jakby antykultura czy marki no, nie jest ideologią destrukcji, więc chodzi po prostu o niszczenie samego porządku w rozmaity sposób. głównie przez negowanie jego fundamentów, ale nie tych takich, nie tylko tych zewnętrznych, tylko raczej samych tych mechanizmów, tak? Czyli jeżeli esencją kultury jest tworzenie czegoś konstruktywnie, no to musimy to zniszczyć w taki sposób, żeby człowiek nie tworzył nic konstruktywnie, tylko się samorealizował spontanicznie.
Mówimy tutaj o pewnych zjawiskach, ale tak jakby te zjawiska nie miały swoich jakichś demiurgów trochę i jakichś ośrodków, centrów, które te zjawiska powodują, tylko trochę jakby te zjawiska pojawiały się tak oddolnie, samoistnie, pewnym, nie wiem, może taką siłą rozpędu albo tego, co w człowieku jest samodestrukcyjne. Czy możemy wskazać jednak jakieś grupy interesu, którym zależy po prostu na tym, żeby te procesy antykultury szerzyć i żeby działy się właśnie takie zjawiska, o których rozmawiamy teraz?
Raczej unikałbym takiego myślenia w ten sposób, że jest jakaś grupa, która tym wszystkim animuje na zasadzie jakiegoś spisku. Raczej powiedziałbym, że ta ideologia opiera się na tym, że pewien trend czy pewna myśl poszła już jakby w świat, poszła w rzeczywistość, a jako, że bazuje na destrukcji, no to już to trochę poszło jak domino, prawda? Pewne osoby oczywiście przyspieszają ten proces, popychają to domino szybciej, że to się wszystko rozwala, ale nie jest to proces, który jest od początku do końca jakby organizowany czy nadzorowany przez jakąś tam grupę czy masonów, czy jakichś wielkich tam ideologów. To raczej jest dosyć złożone zjawisko, i które czerpie siłę też z tego, że ludzie po prostu się temu poddają, bo trudno powiedzieć, aby publikacja jednego czy drugiego ideologa sprawiała, że wszyscy nagle w to, nagle się jakoś tam ulegają pewnym, nie wiem, naukom czy wzorcom ideologicznym i w ten sposób wszystko się, całe dzieło jest skończone. Raczej bym powiedział, że to jest żmudny proces kilkudziesięcioletni, który cały czas się rozwija i widzimy współcześnie coraz szybciej właśnie w Polsce, że niestety to przyspiesza również w naszym kraju.
Czy w takim razie na koniec już naszej audycji mogłabym się pokusić o takie stwierdzenie, że cywilizacja łacińska, że świat chrześcijański, tak, kultury zachodniej był jednak tym systemem, który utrzymywał nas i motywował do tego, żeby człowiek rósł w górę, podnosił się, doskonalił? Czy możemy z tych wzorców czerpać, żeby bronić się przed tymi trendami antykultury, które jak się wydaje zewsząd nas próbują jednak jakoś zdominować?
Oczywiście nawet w publikacji odwołujemy się do różnych publikacji, próbujemy nawet, myślę, że tutaj jakby wieńcząc naszą rozmowę, to mogę wskazać na wątek katolickiej nauki społecznej, czyli KNS, która w XIX wieku i na początku XX wieku można powiedzieć, że dzięki temu, że była rozpowszechniana nie tylko przez papieży, ale generalnie przez różne organizacje katolickie czy przez wiernych, ona w dużej mierze sprawiła, że na Zachodzie komunizm nie zdołał osiągnąć swojego celu, to znaczy zachodnie społeczeństwa odrzuciły rewolucję, ona udała się w Rosji czy w Chinach, generalnie na Wschodzie, natomiast właśnie Zachód, głównie dzięki temu właśnie, że katolicka nauka społeczna prezentująca pewną alternatywę dla robotników, czyli z jednej strony sprzeciw wobec takiego liberalnego kapitalizmu, który sprawiał, że ta klasa robotnicza była wyzyskiwana, a z drugiej strony jakby też pokazywanie, że socjalizm czy komunizm nie jest alternatywą, tylko pewną drogą, która skończy się przepaścią i okaże się, że będzie tylko gorzej tak naprawdę, i to oczywiście się sprawdziło. Więc takich właśnie nawiązań do przeszłości, do pewnych wzorców i też jakby taka intencja, żeby to obecnie powinno być reaktywowane czy jakby twórczo rozwijane, jest w publikacji więcej.
Nasza audycja nie miała zbyt pozytywnego wydźwięku w sensie problematyki, o której rozmawialiśmy. To jednak jest ten pozytywny akcent na końcu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był dziennikarz, publicysta Jakub Zgierski, inicjator powstania Encyklopedii Antykultury, książki, która będzie miała swoją premierę 25 lutego w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Arsenał Kultury.